Obecny układ województw nie jest wynikiem żadnej spójnej koncepcji, lecz przypadkową hybrydą, która powstała w wyniku rozszerzenia modelu województw tych dużych o kilka średnich. Wskutek zakulisowych targów politycznych niektóre ośrodki zachowały regionalną samodzielność, a inne ją utraciły. W dodatkowych województwach rangę miast wojewódzkich utrzymały Kielce i Opole, Gorzów i Zielona Góra, ale utraciły ją m.in. Częstochowa, Kalisz, Koszalin, Radom i Tarnów, choć mają nie mniejsze znaczenie w sieci ostatniczej kraju. Takie nierówne traktowanie budzi poczucie krzywdy w kilku pominiętych ośrodkach. Czy najwyższy czas na korektę układu województw? Co straciły miasta, które przestały być miastami wojewódzkimi? I wreszcie, jeżeli korekta, to w jakim kierunku? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest dr Łukasz Zaborowski, autor raportu Korekta Układu Województw ku równowadze rozwoju, który został niedawno wydany przez Instytut Sobieskiego.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
W takim razie przejdę do pierwszego pytania, które być może zdefiniuje naszą rozmowę. Jakie są największe szkody wynikające z obecnego podziału kraju na 16 województw, które obecnie funkcjonują?
Myślę, że największą szkodą jest to, na co bardzo w swoich pracach zwraca uwagę Klub Jagielloński. Mianowicie centralizacja. Ten koszmar, którego doświadczamy w skali kraju, że zjawiska społeczno-gospodarcze, rozwojowe, różnego rodzaju infrastruktura publiczna centralizuje się coraz bardziej w Warszawie i w kilku ośrodkach metropolitalnych. Tego samego zjawiska doświadczamy na poziomie województw. Mamy po prostu do czynienia z centralizacją. Z centralizacją najpierw różnego rodzaju właśnie takiej infrastruktury publicznej. Nie chodzi tylko o urzędy, ale różnego rodzaju usługi publiczne, które pociągają za sobą centralizację życia społeczno-gospodarczego. I to zjawisko widzimy przede wszystkim w większych województwach. Im większe województwo i im silniejszy ośrodek będący stolicą danego województwa, tym to zjawisko tam jest bardziej jaskrawe. Także najgorsza sytuacja jest właśnie w takich wielkich województwach, gdzie jest dominująca metropolia i w jej cieniu po prostu wszystko ginie. Jeżeli to jest jeszcze niewielkie województwo, to o tyle nie ma problemu, że tak naprawdę wszyscy i tak są bezpośrednio związani z tą metropolią. Znaczy, jeśli byłoby to niewielkie województwo, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to jest w porządku. Tak? Natomiast jeżeli w województwie oprócz tego głównego ośrodka są jeszcze inne duże miasta, często odległe od tego głównego ośrodka i one skupiają przy sobie swoje własne regiony, przynajmniej potencjalnie, no to te miasta, te ośrodki i te regiony najbardziej cierpią. Bo jeżeli cierpi to duże miasto, które jest niejako zwasalizowane przez tą główną metropolię, no to ono też nie pełni funkcji bieguna wzrostu jako w takim stopniu, jakim powinno pełnić dla swojego przyległego regionu. I to jest to właśnie to niestety narastające rozwarstwienie, taka dychotomia między tym centrum dominującym w danym województwie a prowincją, za przeproszeniem, to uważam, że to jest największy problem. I on zachodzi przede wszystkim w dużych województwach. Kolejna rzecz to jest to, że te województwa centralizując się, to, że ten ośrodek wojewódzki patrzy na siebie i całe województwo traktuje jako taki obszar swoich wpływów, To też się przekłada na to, że najbardziej poszkodowane są wszelkie pogranicza. I to też stwierdzają eksperci, którzy nie tylko badają podział terytorialny, tylko w ogóle strukturę przestrzenną kraju, że w niektórych miejscach kraj nam się rozszywa na granicach województw. No wiąże się to choćby z tym, że samorządy wojewódzkie są odpowiedzialne za kształtowanie transportu publicznego na poziomie regionalnym. I ten transport jest centralizowany w taki sposób, żeby było łatwo dojechać do miasta wojewódzkiego, już nie do innych dużych miast w województwie, a już najgorzej jest na granicach województw, gdzie po prostu wiemy, jak jest transportem publicznym na granicach województw. Także on często jest po prostu przerwany. I te peryferia przez to po prostu mają gorzej i tam widać wyraźnie, że w wielu miejscach na pograniczach województw właśnie mamy do czynienia z jeszcze jakby zwiększaniem się tych dysproporcji. Z tym problemem wiąże się zagadnienie rozcięcia pewnych regionów granicami województw. Bo jeszcze można powiedzieć pół biedy, jeżeli te granice, na których mamy jakieś to rozszycie, jeżeli one rzeczywiście oddają strukturę przestrzenną kraju i one biegną faktycznie po jakichś tam granicach tych wewnętrznych regionów. Ale często bywa tak, że granicami województw są po prostu rozcięte regiony, a nawet aglomeracje miejskie. Przecież zdarza się, że granica województwa przebiega w odległości 10 czy kilkunastu kilometrów od dużego miasta, albo miasta nawet średniej wielkości. Więc przecinają granice funkcjonalne obszary wiejskie. I zważywszy, że to województwo właśnie jest odpowiedzialne na przykład za transport publiczny, no to po prostu zaplecza tych miast są odcięte od swoich ośrodków. To są względy funkcjonalne, które są problemem, ale chcę też zwrócić uwagę na względy historyczno-kulturowe. Jakkolwiek województwa raczej były, jeśli chodzi o ich granice, kształtowane właśnie jako jednostki funkcjonalne, czyli jakiś tam obszar, powiedzmy, wpływów funkcjonalnych no, tego ośrodka wojewódzkiego, to jednak niestety niektórym z województw, wielu z województw, nadano nazwy pochodzące od nazw od krain historycznych. To był koszmarny błąd. Wydawałoby się, że każdy powinien rozumieć, że to jest nazwa tylko techniczna, że na przykład województwo małopolskie to nie jest to samo co Małopolska, tak samo jak województwo krakowskie to nie było to samo co Kraków, prawda? Każdy to rozumiał, że nie wszyscy w województwie małopolskim byli Krakowem. A teraz samorządy województw nie wiadomo skąd wzięły sobie takie, jakąś taką sobie tutaj uzurpują prawo do tego, żeby z tej nazwy województwa, które ma znaczenie tylko techniczne, wywodzić jakąś rzekomą tożsamość i narzucać tę tożsamość tego regionu centralnego, no bo od jakiegoś tam regionu centralnego jest wzięta ta nazwa, narzucać tę tożsamość regionu centralnego wszystkim innym częściom województwa, które często nie były po prostu zupełnie nigdy, nie były na przykład w tej krainie historycznej, od której powstała nazwa tego województwa. No, to jest po prostu zamach na dziedzictwo kulturowe, ponieważ to się już przekłada nawet na edukację regionalną i po prostu ludzie uczą się głupot w szkołach. I dzieci zaczynają sobie myśleć o tym, że są jakimiś tam Mazowszanami czy kimś innym, a nigdy w takiej krainie historycznej nie mieszkały. To jest bardzo zła rzecz też. Także względy historyczno-kulturowe też mają tu znaczenie. Dla wielu środowisk regionalistycznych to jest większy problem niż to na przykład, że pieniędzy jest mało dla ich regionu.
Oczywiście tutaj powiedzieć o tym przykładzie właśnie Mazowsza i Radomia, ale jakie są inne takie przykłady, tak może miast, które tracą na tym, że przestały być właśnie miastami wojewódzkimi albo że powinny być miastami, a tego tytułu nie dostały. I właśnie patrzę też nie tylko pod kątem tym finansowym, co właśnie czy Radom Tarnów, te wspomniane wcześniej też Kalisz, te miasta jakby to wskazują od dawna, ale właśnie też pod takim względem kulturowym.
No właśnie, te problemy, o których mówiłem, one są największe w największych województwach. Dlatego, że w największych województwach zdarza się, że jest jeszcze inne jedno albo nawet dwa duże miasta, które są pozbawione tego statusu. No i ta podległość wielkiemu ośrodkowi metropolitalnemu jest dla nich szczególnie szkodliwa. Więc tutaj oczywiście największe województwo jest największą patologią w Polsce, to jest w ogóle, czyli województwo mazowieckie. To jest w ogóle osobliwość, bo jak się tworzy podziały terytorialne, takie administracyjne od zera, a u nas to tak było stworzone, to raczej dąży się do tego, że jednostka tej największej metropolii, metropolii stołecznej, ona jest ograniczona terytorialnie. Tak jest w innych krajach. To nie znaczy, że to ma być wydzielone miasto oczywiście, bo to też byłoby dysfunkcjonalne, no ale miasto z jakimś tam swoim regionem. Natomiast nie robi się takich jednostek, że na przykład jednostka Paryża czy jednostka Budapesztu obejmuje 1/3 kraju. Tak? Bo ta metropolia stołeczna jest tak silna, tak wielka sama w sobie, że ona ma wystarczająco dużo problemów i wystarczająco dużo siły, żeby się rządzić sama po prostu. Te inne duże, inne regiony, jak i sąsiednie, one powinny być już w innych województwach. Ale to już może za bardzo przechodzę do postulatów. No, największą patologią jest województwo mazowieckie, gdzie właśnie wspomniany Radom jest miastem, które ma 200 tysięcy mieszkańców, a jest zmarginalizowany zupełnie, jak byłby jakimś miastem co najwyżej średniej wielkości. Podobne problemy, choć może nie aż w tej skali, ale podobne problemy województwo małopolskie, które jest małe terytorialnie, ale z kolei jest bardzo duże ludnościowo, bo tam jest duża gęstość zaludnienia. i Tarnów w tej samej pozycji. Też duże miasto, które zupełnie nie istnieje w strukturze przestrzennej kraju jako silny, ważny ośrodek, po prostu dlatego, że w województwie małopolskim liczy się tylko Kraków. Województwo dolnośląskie. Tak samo w cieniu wielkiego, bardzo dobrze się rozwijającego Wrocławia mamy Legnicę i Wałbrzych. Tam może jest troszeczkę inna sytuacja, bo te miasta też są bliżej Wrocławia. To jest jakby też jakaś tam specyfika, ale one też, no Wałbrzych, prawda, na przykład, bardzo zmarginalizowane miasto. Oczywiście tam też inne problemy się nałożyły społeczno-gospodarcze, ale gdyby to miasto było wyróżnione funkcjonalnie właśnie jako ośrodek wojewódzki, to mogłoby kształtować inne funkcje. A w tej chwili jest po prostu peryferyjnym ośrodkiem, który jest bezwzględnie podrzędny w stosunku do Wrocławia. Województwo wielkopolskie, właśnie wspomniany Kalisz. Kalisz z kolei ma doskonałe położenie w dużej odległości od sąsiednich ośrodków metropolitalnych i jest po prostu predysponowany do tego, żeby być ważnym ośrodkiem regionalnym, ale też zginął w cieniu Poznania. Nieco lepsza sytuacja pod tym względem jest w województwie śląskim, które jest z natury rzeczy jest bardziej policentryczne, już sama konurbacja jest policentryczna i tam ta polityka jest troszeczkę bardziej też w takim kierunku policentrycznym prowadzona, choćby przez tak zwane subregionalne programy operacyjne i tym podobne rzeczy. Ale to nie znaczy, że jest jakoś szczególnie dobrze. Rzeczywiście, no niestety te miasta, które wymieniłem, tak, czyli właśnie Tarnów, Radom, Wałbrzych, Kalisz, Częstochowa, Bielsko-Biała, to są te duże miasta, które są predysponowane do tego, żeby pełnić funkcje ośrodków regionalnych, a kiedy sobie porównamy ich sytuację społeczno-gospodarczą, różne te statystyczne wskaźniki w stosunku do podobnej wielkości miast wojewódzkich, no to tutaj to rozwarstwienie jest duże i ono narasta. Tak samo jeśli dotkniemy zagadnienia wyposażenia w różnego rodzaju usługi publiczne, te usługi wyższego rzędu, które tworzą, później przyciągają ludzi, tak? Tworzą twórczą warstwę społeczną, te kadry, które są atrakcyjne dla inwestorów, również jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, no to te miasta radzą sobie dużo gorzej, bo tego rodzaju infrastruktura jest skoncentrowana w miastach wojewódzkich. Dotykając tych problemów właśnie kulturowych, historyczno-kulturowych, no to najgorsza sytuacja jest w województwach mazowieckim i śląskim. Nie wiem, czy to się wiąże z tym, że one są największe ludnościowo, raczej to jest kwestia polityki bardziej. To, co się dzieje w województwie mazowieckim, to sytuacja jest po prostu skandaliczna, ponieważ władze województwa wprost prowadzą propagandę, wydając duże pieniądze w mediach regionalnych, lokalnych, w całym województwie, wprost prowadzą propagandę pojęcia Mazowsze w stosunku do całego województwa, gdzie czy ziemia radomska, czy Podlasie Południowe na północ od Siedlec, to są regiony, które nigdy nie były Mazowszem. I to nie jest obojętne tym ludziom, że im się wciska na każdym kroku Mazowsze. Jest w ogóle, to zakrawa już na jakieś kuriozum, że w tym procederze uczestniczą też podmioty, instytucje podległe marszałkowi, które są powołane do ochrony dziedzictwa kulturowego. Muzea, jakieś ośrodki kultury, one też w tym uczestniczą. No, doszliśmy już do jakiejś paranoi po prostu. Oczywiście ja mam świadomość, że władze województwa mazowieckiego jakby nie jest ich bezpośrednim celem to, żeby przeinaczać tożsamość tych regionów. To się dzieje tak jakby przy okazji. Ich celem jest oczywiście tworzenie takiej propagandy rzekomej jedności całego województwa po to, żeby, nie wiem, ludzie się przyzwyczaili do tego, że są na Mazowszu. Nie wiem, jaki to jest cel dokładnie. Na pewno jest to cel po prostu polityczny. No, wiadomo, jest zagrożenie, że dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja, że to województwo zostanie wreszcie podzielone. I po prostu marszałek Struzik wraz ze swoimi przyjaciółmi partyjnymi i aparatem urzędniczym, który jest mu podległy, broni jedności tego województwa, używając do tego tych pojęć historyczno-kulturowych. To jest szczególnie niegodziwe, bo to właśnie narzucanie komuś innej tożsamości kulturowej to są okropne działania. To są działania dużo gorsze niż to, że pieniądze były zabierane ze wszystkich tych biednych regionów i wydawane w Warszawie. Także tutaj w województwie mazowieckim jest największy problem z tą sprawą, ale w województwie śląskim też mniej lub bardziej celowo, ale dopuszcza się po prostu narzucanie pojęcia Śląska czy śląskości połowie województwa wschodniej, która jest historycznie Małopolska. To jest bardzo duży problem na Żywiecczyźnie na przykład. Są ruchy regionalistyczne, które próbują z tym walczyć, no ale to jest, jak to się mówi kolokwialnie, kopanie się z koniem, bo samorząd wojewódzki ma przecież wielkie pieniądze na wszystkie te działania kulturowe i inne, a takie stowarzyszenia mogą sobie pokrzyczeć. Także w województwie śląskim też jest to sytuacja jest nie do przyjęcia, gdzie w regionie Częstochowy, czy w Zagłębiu Dąbrowskim, czy na Żywiecczyźnie promuje się jakieś tam śląskie smaki, czy inne śląskie tradycje. Jest to rzecz dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo to nie służy niczemu. To służy tylko jakiemuś dzieleniu tej społeczności w obrębie województwa i wzbudzaniu wzajemnej niechęci. Bo liczenie na to, że góralerzy żywieccy po, nie wiem, w trzecim pokoleniu stwierdzą, że jednak są Ślązakami, to jest jakiś absurd po prostu. Wcześniej to województwo zostanie podzielone.
Postulujesz w raporcie kilka wariantów, ale każdy ten wariant zakłada pewną korektę obecnego układu województw. No i chciałbym cię zapytać, jakie twoim zdaniem argumenty przemawiają za poszczególnymi wariantami i który tak twoim zdaniem powinien być docelowy?
No, ja przede wszystkim wskazałem celowo pokazałem cztery warianty i to wcale nie jest liczba zamknięta możliwych wariantów podziału terytorialnego w Polsce. I celowo nie powiedziałem, który jest najlepszy, moim zdaniem. I nie powiem. Natomiast powiem...
Liczyłem, że to będzie ekskluzyw dla słuchaczy międzymiastowo.
No ja sam nie wiem i dlatego i wytłumaczę, dlaczego nie wiem. No może to w takim razie, może nawet od tego zacznę. Ja jestem geografem. Ja nie jestem specjalistą od administracji. Nie jestem specjalistą od budowania usług publicznych czy jakichś spraw innych takich publiczno-ekonomicznych. Dlatego ja nie wiem, jaka jest optymalna wielkość województwa. Jaka jest minimalna, rozsądna wielkość województwa. Jaka jest maksymalna, rozsądna wielkość województwa. Ja tego nie wiem. Ja tylko wychodzę od obecnego podziału, który no, zakładam, że jest jakoś tam racjonalny, i na podstawie tego projektuję jego modyfikację z punktu widzenia geograficznego. Czyli żeby na podstawie tego, jak wygląda struktura osadnicza w kraju, jak wygląda struktura historyczno-kulturowa i tak dalej, na podstawie tego, żeby te granice województw, żeby te ośrodki województw były jakoś w miarę racjonalnie rozstrzygnięte. Tak? Natomiast ja nie wiem, jaka jest optymalna liczba województw, ponieważ optymalna liczba województw jest pochodną tego, jakiej wielkości, czy też jakiej struktury również jest optymalne województwo. Ja to tłumaczę w opracowaniu. Zachęcam w ogóle czytelników, no, naszych słuchaczy i wszystkich do sięgnięcia do źródła, czyli nie do tego, co piszą w mediach o moim opracowaniu, do tego też się jeszcze chętnie odniosę za chwilę, tylko właśnie sięgnięcia do źródła. I podkreślam, że najważniejszą częścią mojego opracowania jest część pierwsza, w której nie ma żadnych wariantów, tylko jest z jednej strony krytyka obecnego układu i z drugiej strony pewne postulaty, pewne przemyślenia, dlaczego i jak powinniśmy skorygować ten układ. I teraz przechodząc do odpowiedzi na to pytanie, tak? Jak to powinno wyglądać, jaka powinna wyglądać ta struktura. Ja przede wszystkim najpierw proponuję zmiany ewolucyjne. Nie wykluczam tego, że potrzebna jest całościowa duża reforma, która dotknie też innych szczebli podziału. To jest też niezbędne, uważam, w ogóle też zreformować również inne szczeble podziału, ale ja się tym teraz tutaj nie zajmuję. W tym opracowaniu proponuję tylko korektę ewolucyjną. Właśnie, ewolucyjną. I zwracam uwagę na to, co zawarłem przed pokazaniem wariantów. Taki program minimum zmian, które moim zdaniem powinny zajść, które no, zrównoważyłyby ten układ i wielkościowo, i również pod względem takiej zwykłej sprawiedliwości, gdzie kilka ośrodków właśnie wymienionych tutaj wcześniej kilka ośrodków zostało pominiętych niesprawiedliwie, to, że one utraciły status wojewódzki. To też chciałem podkreślić, że nie bójmy się, że jeżeli spróbujemy skorygować układ województw, to zaraz otworzymy puszkę Pandory i po prostu tutaj ustawi się w kolejce 30 miast, które będą chciały być miastami wojewódzkimi, mieć swoje województwa. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Nawet jeżeli takie głosy gdzieś tam się pojawią, to będzie zupełny margines i nikt tego nie będzie traktował poważnie. Poważne aspiracje i uzasadnione aspiracje do tego, żeby odzyskać status miast wojewódzkich, ma zaledwie kilka miast. I tylko w tych kilku miastach one są artykułowane rzeczywiście przez środowiska społeczne. Ba, nawet nie we wszystkich są artykułowane. Nad czym trochę ubolewam. Ale to jest kilka miast, nie więcej. Kilka. I te miasta powinny odzyskać status wojewódzki. I powinniśmy dokonać właśnie takiej korekty, która będzie szła też w kierunku przywrócenia całości regionów, tych regionów, które są przecięte granicami województw obecnie. One powinny zostać przywrócone w całości. Czy ten region będzie w tym województwie, czy w sąsiednim, to jest nawet rzeczą drugorzędną, ale ma być w całości w jednym województwie. I to jest ten kierunek. Jeszcze jedną rzeczą, na którą tutaj zwracam uwagę i która jest w ogóle sednem mojego opracowania, to jest postulat, żeby województwa były bardziej policentryczne. Jeżeli problemem jest centralizacja, to ten problem będzie występował niezależnie od tego, czy będziemy mieli więcej czy mniej województw. Ale ja dążę do tego, żeby województwa były bardziej policentryczne. I wcale niekoniecznie gorszym, jeśli chodzi o właśnie to dążenie do policentryczności, to wcale niekoniecznie najlepszym kierunkiem jest rozdrabnianie układu i tworzenie większej liczby województw monocentrycznych. No bo w województwie monocentrycznym nadal mamy ten sam problem, czy ono jest mniejsze, czy większe, tak? Wiadomo, w większym ten problem jest większy, ale w mniejszym województwie nadal mamy problem, że te województwa są monocentryczne. I po prostu ośrodek wojewódzki wszystko przejmuje i nikt się tam inny nie liczy. A w modelu, który ja proponuję, czyli w województwie policentrycznym, jest wymuszona równowaga. Bo nawet ten układ, ten model dwubiegunowy, który mamy w dwóch województwach, uważam go w ogóle za największe osiągnięcie tej ostatniej reformy, chociaż to było przypadkowe, bo nie wiedziano, co zrobić, więc coś takiego wymyślono, ale to jest moim zdaniem największe osiągnięcie. I ja jestem zwolennikiem rozszerzenia tego modelu dwubiegunowego. We wszystkich województwach, w których to jest racjonalne, bo oczywiście mogą być tak małe województwa, załóżmy, że tam nie ma drugiego większego ośrodka i wtedy wtedy tego nie proponujemy. Ale w większości województw to jest uzasadnione. Właśnie ten model dwubiegunowy, on jest dobry dlatego, że on wymusza pewną równowagę. Nie dopuszcza do tworzenia takich dychotomii, że jest jedno centrum i wszyscy inni są prowincją, prawda? Tylko już musi być równowaga między tymi dwoma ośrodkami, a ja uważam, że to też przekłada się na lepszą pozycję konkurencyjną również tych innych miast, które nie mają tego statusu wojewódzkiego. Ale właśnie dzięki temu, że już między tymi dwoma głównymi miastami musi być równowaga, to ja myślę, że te inne też w takim województwie mają się lepiej. I ten kierunek właśnie, czyli korekta granic województw najpierw pod kątem takim, żeby te województwa były bardziej zrównoważone wielkościowo. Druga wskazówka taka właśnie, żeby całości regionów były zachowane w województwach. Żeby przede wszystkim znieść to rozcięcie niektórych wręcz funkcjonalnych obszarów miejskich. I właśnie ten kierunek policentryczny, czyli to, co postuluje Klub Jagielloński, deglomeracja. Że w każdym województwie mamy co najmniej dwa takie główne ośrodki. No w każdym takim, powiedzmy, klasycznym województwie mamy dwa główne ośrodki. I między nie jest podzielone, są podzielone te funkcje wojewódzkie. Tak, w jednym jest wojewoda, w drugim marszałek. No tak to jak jest po prostu w województwach dwubiegunowych. I też te inne funkcje wojewódzkie są podzielone między te miasta. Ale jak najbardziej tutaj nie tylko dopuszczam, ale wręcz proponuję, żeby wybrane funkcje o znaczeniu wojewódzkim były też deglomerowane do ośrodków niewojewódzkich. Do jakichś innych, no takich powiedzmy wyróżniających się miast średnich. Także deglomeracja również na poziomie wojewódzkim. I jeśli mówimy o tej deglomeracji, to już ostatnie zdanie w tym wątku, to uważam, że w ogóle w sprawie deglomeracji ważniejsze niż deglomerowanie urzędów to jest deglomeracja usług publicznych. Tych usług o znaczeniu regionalnym, ośrodków kształcenia, ośrodków kultury, szpitalnictwa, żeby właśnie tego rodzaju infrastruktura była w różnych regionach w miarę równomiernie rozmieszczona, nie tylko w miastach wojewódzkich, tylko również w tych takich innych ośrodkach regionalnych. To jest też bardzo ważne.
No dobrze, no to na koniec chyba najtrudniejsze, czyli jak to w praktyce zrobić. Pamiętam, że gdy zaproponowaliśmy w Klubie Jagiellońskim taki postulat deglomeracji województwa małopolskiego, to ten postulat został bardzo pozytywnie odebrany w Tarnowie. Zresztą w Tarnowie też są eksperci i społecznicy, którzy lobbują za pewnym przeniesieniem funkcji właśnie do Tarnowa. My wtedy proponowaliśmy akurat urzędy, bo proponowaliśmy sejmik województwa lub zarząd województwa lub urząd marszałkowski, bo wtedy toczyła się w Krakowie dyskusja o budowie nowego urzędu marszałkowskiego. Parę lat minęło, urząd marszałkowski do przodu nie ruszył, ani w Krakowie, ani w Tarnowie, mimo że marszałek obiecywał, że to nawet jest jeden z jego postulatów właśnie, żeby trochę to województwo zdecentralizować. Nic się w tym temacie nie wydarzyło, bo marszałek się prawdopodobnie wystraszył. No ale mamy teraz zmianę władzy na poziomie centralnym, władzy, która przynajmniej deklaratywnie, oczywiście jeżeli rząd się ukonstytuuje, bo tego jeszcze nie wiemy, która przynajmniej deklaratywnie jest za dużo większą samodzielnością samorządów. No i teraz pytanie, czy twoim zdaniem są pewne nadzieje, że to jednak nie politycy z poziomu obecnych sejmików i zarządów województw zdominują narrację o tym, jak powinny funkcjonować województwa, a może jednak właśnie przedstawiciele tych miast, takich jak Radom, Tarnów, Częstochowa, będą mieli więcej do powiedzenia i też będą świadomi tego, że to jest dobry moment, aby o pewne zwiększenie jakby świadomości o potencjale miasta, ale też właśnie praktyczne przejście do różnych usług, które można do tych miast przenieść, będą walczyć. Czy twoim zdaniem jest na to szansa? No i drugie pytanie od razu, które może jako dalszą część. Czy taka deglomeracja powinna się wydarzyć na poziomie centralnym, jakimiś ustawami? Czy to musi się dziać wewnątrz tych województw?
Nadzieję zawsze warto mieć. I ja nadzieję jakąś mam. Ale praktycznie rzecz biorąc nie wierzę w to, że to tak zajdzie. Że deglomeracja zajdzie dobrowolnie. O tym, że jesteśmy zwolennikami deglomeracji, to wszyscy są zwolennikami, a w praktyce to nie zachodzi. I mówimy o deglomeracji, nie wiem, od 10 lat w Polsce i deglomeracja nie zachodzi. To, co zaszło, jakieś tam pojedyncze przypadki, to bardziej wypadek przy pracy niż, że to było jakieś tam całościowe planowe działanie. Więc ja niestety nie wierzę, że to tak zajdzie. Ponieważ nawet jeżeli te elity metropolitalne i tym podobne deklarują, no bo muszą to deklarować, jakby, żeby mieć poparcie, że są za deglomeracją, to tak naprawdę są przeciwko deglomeracji, ponieważ nie chcą tracić swoich wpływów i to jest zupełnie zrozumiałe zjawisko. Więc ja nie wierzę w to, że to tak zajdzie i dlatego, bo gdyby właśnie to tak zachodziło, to może nawet nie potrzebowalibyśmy tak pilnie korekty układu województw. Ale uważam, że potrzebujemy właśnie dlatego, żeby wymusić deglomerację. Tak samo, to dotyczy tak samo deglomeracji z poziomu krajowego, jak i wewnątrz województw. Jeszcze obawiam się, że wewnątrz województw będzie jeszcze trudniej. Tak, dlatego że w kraju to przynajmniej metropolie różne mogą jakoś tam konkurować z Warszawą. A jeżeli jest województwo takie monocentryczne, jak dajmy na to, nawet nie tylko małopolskie z Krakowem, ale nawet podkarpackie z Rzeszowem, to tam mało kto ma szansę, żeby rzeczywiście wymóc, żeby coś się działo inaczej. Dlatego ustawa, jak najbardziej, ustawowo możemy to sprawić. Ustawa musiała być tak skonstruowana, żeby nie dawać furtek do nierobienia. To ustawa nie może być opcjonalna, że dopuszczamy, tylko ustawa musiałaby konkretnie narzucać co, gdzie i tak dalej, na jakich zasadach ma być przeniesione. No to jest trudna sprawa. Obawiam się, że łatwiej będzie nam skorygować układ województw i on w pewnym sensie wymusi właśnie tę deglomerację przez po prostu powstanie nowych ośrodków wojewódzkich.
W takim razie ostatnie pytanie, bo rozmawiamy wokół raportu, ale też nie sposób uciec od tego, jak ten raport został odebrany, opublikowany chwilę przed wyborami, ale jednak zarówno medialnie, jak i tam pewnie trochę głosów, czy to na Twitterze, czy na innych forach się pojawiło, bo jednak to zostało bardzo negatywnie potraktowane jako taka wizja zmiany czegoś, co przecież dobrze funkcjonuje, bo u nas samorządy przecież są najlepszym wytworem ostatnich 20-30 lat. No i chciałbym się zapytać, czy raport został twoim zdaniem sprawiedliwie potraktowany, czy jednak trochę nie zaszkodziło mu to, że byliśmy na takim poziomie emocji kilka dni przed wyborami, że wszystko, co się pojawiało i trochę wybijało ludzi z takiego rytmu i myślenia, to było traktowane od razu jako jakiś pewien atak?
No tutaj ujawnienie takiego czegoś w trakcie kampanii wyborczej, co też nie do końca było planowane, bo to wynikało po prostu z pewnego projektu, który był prowadzony przez Instytut Sobieskiego i z terminów tak to wypadało. To z jednej strony ma zalety, z drugiej ma wady. Być może dzięki temu, że to było w kampanii, to się jakoś przebiło do w ogóle debaty publicznej, a może było trudniej, nie wiem. W każdym razie to, że w ogóle właśnie w trakcie kampanii, to na końcówce kampanii, takie opracowanie zostało zauważone, nie mówię tu nawet o opracowaniu moim, tylko o tym, że ten temat został zauważony i że wzbudził tak duże emocje w kraju, to uważam za bardzo dobry znak, ponieważ to pokazuje, że ta sprawa dla ludzi jest bardzo ważna. Niestety dużo środowisk straciło nadzieję i dlatego no, nie mogą się przebić do mediów, również dlatego, że media nie chcą czasami o tym pisać, ale okazuje się, że kiedy ktoś podejmie ten temat, nawet niezależnie od tego, czy zrobi to rozsądnie, czy nierozsądnie, to proszę zobaczyć, jaki jest odzew. To jest jedna refleksja, że ten temat jest ważny. Druga niestety refleksja moja jest taka, że to opracowanie zostało przedstawione w sposób wykrzywiony. Wiadomo, że chodzi tutaj o klikalność, a może też o jakieś inne interesy. I pierwszy przekaz medialny, który poszedł, jeśli chodzi o moje opracowanie, to, że jest ekspert, który proponuje, żeby było 12 województw. To jest nieprawda, to jest podwójnie nieprawda. Po pierwsze, ja w ogóle nie proponuję konkretnej liczby województw i w tym celu daję różne przykładowe warianty i do żadnej liczby się nie przywiązuję, bo tak jak wspomniałem wcześniej, liczba województw jest pochodną tego, co ustalimy, jakie powinno być optymalne województwo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że akurat jeśli chodzi o wariant 12 województw, czyli wariant, który nazwałem makroregionalnym, to ja w swoim opracowaniu podkreślam, że jest to jedyny wariant, który nie powinien być wprowadzany obecnie. Ewentualne wprowadzenie takiego wariantu dużych województw powinno być poprzedzone okresem przejściowym, w trakcie którego będzie obowiązywał jakiś inny układ, bardziej rozdrobniony, który będzie podczas tego okresu przejściowego doprowadzilibyśmy do zwiększenia policentryczności kraju. Ponieważ idea dużych województw również wpisuje się w to, o czym ja mówię, jeśli chodzi o policentryczność. Ewentualne duże województwa nie mogą zmierzać do tego, żeby umacniać metropolię w stosunku do innych ośrodków. Istotą tego wariantu makroregionalnego jest to, że największy ośrodek w danym województwie ma być pozbawiony funkcji administracyjnych wojewódzkich. Te funkcje mają być przypisane innym dużym miastom w danym województwie. Także to jest wariant innowacyjny i on nie jest do wprowadzenia obecnie. Także ja tutaj może nie będę piętnował wprost tego pewnego portalu, który pierwszy to zrobił i taki tytuł właśnie nadał wiadomości o tym opracowaniu. No, jest to portal, który dużo pisze o takich sprawach samorządowych. Natomiast do innych mediów oczywiście też można postawić ten zarzut, że też nie zapoznały się samodzielnie z opracowaniem, a przekopiowały to, co napisał ten pierwszy portal. W każdym razie, no cóż, być może, jak to mówią, nie ma złego rozgłosu, być może dzięki temu, że te tytuły były szokujące, to większa liczba osób się zapoznała z tym opracowaniem. I do tego też Państwa zachęcam, proszę sięgać do źródła i proszę nie skupiać się na tych wariantach, bo one są tylko przykładowe. I one w zasadzie są podane po to, żeby właśnie wzbudzić dyskusję. Natomiast sednem mojego opracowania jest ta pierwsza część, gdzie ja staram się uzasadnić, dlaczego powinniśmy skorygować układ województw. Zwracam też uwagę na trzecią część mojego opracowania, gdzie jest, największą zresztą, gdzie jest taki obszerny przegląd literatury, obszerny przegląd piśmiennictwa właśnie w tej dziedzinie, jeśli chodzi o podział terytorialny, jeśli chodzi o strukturę przestrzenną kraju, jakieś zjawiska zachodzące w tej strukturze przestrzennej. To jest przegląd piśmiennictwa od czasu ostatniej reformy właśnie podziału terytorialnego.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dr Łukasz Zaborowski, autor raportu wydanego przez Instytut Sobieskiego Korekta Układu Województw ku równowadze rozwoju, do którego oczywiście lektury gorąco zachęcamy i linkujemy w opisie tego podcastu. Ja Państwu oczywiście dziękuję za zostanie z nami do końca. Zachęcam do subskrypcji podcastu Międzymiastowo, dołączenia do naszej grupy facebookowej lub obserwowania na portalu X zwanego kiedyś Twitterem i oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.